Nie, no i szczęść Boże. Proszę Państwa, jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, jak wygląda socjalizm o chińskich cechach, z chińskimi właściwościami, to zapraszam do tego artykułu, w którym pokazano, w jaki sposób, jakimi metodami chiński rząd próbuje, i myślę, że mu się to po części będzie udawało, a walczyć ze wzrastającymi cenami. Oczywiście mówię tutaj o cenach głównie produktów dla przemysłu, surowców dla przemysłu. Jak Państwo wiecie, te ceny poszybowały w górę, o tym mówiłem niejednokrotnie, więc nie będę się powtarzał. Artykuł jest z 16 lipca. Tytuł artykułu: Chiny obiecują rozprawić się ze zgromadzeniem towarów, ze spekulacjami i podwyżkami cen. Tekst. Chińscy urzędnicy obiecali, że będą zdecydowanie walczyć z gromadzeniem towarów, złośliwymi spekulacjami, podwyżkami cen, aby powstrzymać rosnące ceny. Uwagi te pojawiły się na konferencji prasowej Ministerstwa Przemysłu i Informatyki w piątek, w zeszły piątek. Ceny surowców gwałtownie wzrosły od początku roku i oscylowały na wysokim poziomie ze względu na szybkie ożywienie gospodarcze i wiele innych czynników. No, przede wszystkim właśnie te wiele innych czynników o tym zdecydowało. Z danych Krajowego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu wskaźnik cen do produkcji przemysłowej, czyli PPI, o którym mówiłem zresztą, mówię co miesiąc, wzrósł średnio o 5,1%. Rósł średnio o 5,1%. Wzrost PPI rok do roku ewidentnie rósł w drugim kwartale, co wywarło dużą presję na koszty branż, zmniejszając marżę przedsiębiorstw. Wśród nich większość małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w dolnym, środkowym i dolnym łańcuchu przemysłowym ze słabą siłą przetargową właśnie te wzrosty cen wpływają na ich produkcję i działanie, powiedział Hank Libin, urzędnik z ministerstwa. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich supercykli, w cudzysłowie, wzrostu cen towarów w latach 70. i na początku tego stulecia, ta runda wzrostu cen jest raczej wynikiem nakładania się czynników krótkoterminowych, zauważył Hank. Tak jest. Ludowy Bank Centralny Chin ogłosił 9 lipca, że od 15 lipca obniża stopę rezerw obowiązkowych RR o 50 punktów bazowych dla kwalifikujących się instytucji finansowych, aby wesprzeć realną gospodarkę. O tym również informowałem. Obniżka RR, która zostanie nałożona na wszystkie instytucje finansowe, z wyjątkiem tych, które już utrzymują wskaźnik RR na poziomie 5%, prawdopodobnie uwolni około 1 biliona juanów i skieruje je na rynek. Proszę Państwa, tutaj przerwę na chwilę. Tutaj jest informacja, która jest bardzo istotna. Otóż tej informacji brakowało mi przez ostatnie kilka lat. Mianowicie z tej informacji wynika, iż część banków osiągnęła ten bardzo niski poziom RRR, czyli rezerw obowiązkowych, na poziomie 5%. A ja pamiętam czasy, kiedy, i to bardzo niedawno, no, myślę, że to był 13-14 rok, kiedy wskaźnik RRR dla banków, dla różnych banków, bo tam przecież są różne banki, ale dla części banków był na poziomie 17%, 17,5%, o ile sobie dobrze przypominam, a dla większości banków był 21%. No, a teraz mamy 5%. Oczywiście można powiedzieć zupełnie inna sytuacja, zupełnie inne, inne wymogi rynku. No ale ciekaw jestem rzeczy następującej. Kiedy RR znowu będzie miało tendencję rosnącą? Bo RR na poziomie 5% to jest nic innego, tylko realizacja żydowskiej bankowości, która z uczciwą bankowością nie ma nic wspólnego. Cytuję dalej. Taki ruch, czyli to obniżenie RRR, zabezpiecza wpływ rosnących cen towarów na produkcję i funkcjonowanie przedsiębiorstw. No niekoniecznie. Nie widzę tego w ten sposób. Ale co ja tam wiem, prawda? Należy, cytuję dalej, należy dołożyć wszelkich starań, aby surowo karać poważne naruszenia prawa i przepisów, takie jak nielegalne skupowanie hurtowych towarów i uchylanie się od płacenia podatków, a typowe przypadki powinny być publicznie ujawniane i takie jest polecenie Rady Stanu, wykonawcza Rady Stanu, któremu przewodniczył w środę premier Li Keqiang. Chiny rozdysponują ponadto 10 milionów ton węgla ze swoich rezerw, aby zagwarantować dostawy w szczycie sezonu letniego, ponieważ kraj dysponuje obiektami rezerwowymi o pojemności 100 milionów ton, znaczy obiektami, po prostu rezerwami węglowymi o pojemności 100 milionów ton, które mogą być zaangażowane przez rząd. Dodała Agencja Informacyjna Xinhua. To wszystko. Czyli ja dokładnie nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat w tej chwili w sezonie letnim rozdystrybuuje się kolejne 10 milionów węgla z rezerw, bo o ile znaczy jest prawdą, że w Chinach jest ogromna ilość w miastach oczywiście. Ogromna ilość klimatyzatorów. Gigantyczna ilość klimatyzatorów. I które są oczywiście bardzo energochłonne. No więc być może to powoduje jakieś napięcia w produkcji, a właściwie nie tyle po stronie podaży, co popytu. Wzmożenie popytu, no i trzeba w takim razie dołożyć węgla do pieca, uruchomić, zwiększyć moc elektrowni węglowych i tutaj chyba o tym mowa. Tak, natomiast nie rozumiem, co to ma piernik do wiatraka, co to ma ze spekulacyjnymi cenami. Znaczy, być może jeszcze, to jest jeszcze jedna interpretacja ruszania tych rezerw, a mianowicie, że na rynku węgla zaczęły się ruchy, to chyba nawet pewniejsza interpretacja, na rynku węgla zaczęły się ruchy spekulacyjne węglem, zaczęto spekulować węglem i rząd, żeby zmniejszyć, czyli ukrócić tę spekulację, po prostu wrzuca po stronie popytowej 10 milionów ton, tak żeby tą cenę tego węgla zmniejszyć, obniżyć. Tutaj akurat rząd ma duże możliwości, ponieważ Chiny mają własny węgiel, własne zasoby, własne rezerwy. I są w sytuacji nieporównanie lepszej niż Polska, której, jak Państwo wiecie, niszczy się górnictwo węgla. Właśnie dlatego, że jest polskie. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste. Unia, szczególnie Niemcy, starają się zniszczyć górnictwo węglowe w Polsce, dlatego żebyśmy byli absolutnie bezbronni energetycznie. Tak to wygląda. No a Chiny bezbronne energetycznie nie będą, ponieważ mają duże ilości węgla, wydobywają duże ilości węgla i mogą sobie pozwolić na różne takie ruchy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.